Do czego Izrael wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji podczas prowadzenia wojny przeciwko Palestyńczykom i co mają z tym wspólnego takie big techy jak Google, Meta, Facebook czy Amazon? W tym filmie to wyjaśnię. Konflikt izraelsko-palestyński jest jednym z najszerzej komentowanych i wywołujących największe emocje konfliktów, które w tym momencie dzieją się na ziemi. I choć jest wiele konfliktów takich, w których ginie więcej ludzi, to jednak oczy mediów i nas, odbiorców, są skierowane na to właśnie, co dzieje się w Izraelu i w Palestynie. Dlaczego tak się dzieje? Tych powodów jest pewnie bardzo wiele, ale moim zdaniem jednym z ważniejszych jest to, że z całą pewnością walczą z sobą dwie, nie wiem, organizacje, bo nie dwa państwa, które pod względem technologii są na przeciwnych biegunach. Izrael to pod względem wojskowym czy wojskowych technologii jedno z najbardziej zaawansowanych państw świata. A technologią, którą wykorzystuje w tej wojnie, jest m.in. sztuczna inteligencja. Do czego konkretnie ona tam jest wykorzystywana? Zanim zacznę, pozwólcie na krótkie wyjaśnienie. W tym filmie nie usłyszycie historii izraelsko-palestyńskich konfliktów. Nie usłyszycie też recenzji, kto jest tym dobrym, a kto jest tym złym. Zabijanie zawsze jest złe, a gdy obydwie strony głęboko wierzą w to, że są ofiarami i jedynie się bronią, sprawy stają się jeszcze bardziej skomplikowane. W tym filmie powiem o jednej technologii, którą Izrael wykorzystuje w konfliktach od dawna. I od razu powiem, że nie tylko Izrael. A patrząc szerzej, analizę danych wykorzystują wszystkie armie świata od zawsze. Im ktoś lepiej potrafi dane pozyskiwać, analizować i wyciągać z tych analiz wnioski, tym lepiej na polu walki, czy czymkolwiek to pole walki jest, tym lepiej sobie radzi. Sztuczna inteligencja nie jest nowym graczem, jest kontynuacją w pewnym sensie tego, co od zawsze w wojnach grało kluczową rolę. Dobre informacje, dobra analiza danych to nie tylko oszczędności w prowadzeniu wojny, to nie tylko dotkliwsze ciosy zadane przeciwnikowi, ale także mniej przypadkowych ofiar. Warto o tym nie zapominać. AI jest bardzo zaawansowanym systemem analizy danych i to danych każdego rodzaju z danymi biometrycznymi włącznie. Kojarzy się i w dużej mierze jest technologią umożliwiającą automatyzowanie wojny, a może powinienem powiedzieć automatyzowanie zabijania. Ale kojarzy się też z robotami czy systemami mogącymi się zbuntować, więc perspektywa drona czy wieżyczki strzelniczej, która jest wyposażona w zestaw czujników i karabin mogący zabijać, to dla wielu jest obraz jak z dystopijnych filmów pokazujących przyszłość, której się przecież boimy. Systemy nadzoru biometrycznego, systemy czy narzędzia predykcyjne, które nie tyle wiedzą, bo widziały, ile przeczuwają, bo wyliczyły sobie statystycznie, kto jest winny i zasługuje na śmierć, a kto nie, to wszystko, ja to rozumiem, wzbudza przerażenie. Strefa Gazy, konflikty z Palestyńczykami od wielu lat były wykorzystywane do testowania tych technologii. Jakich konkretnie? Generalnie mamy do czynienia z trzema grupami urządzeń, jeśli mogę tak je nazwać. Pierwsza to autonomiczne albo półautonomiczne systemy uzbrojenia. To drony wyposażone w karabiny maszynowe czy rakiety, które służą do zabijania ludzi. Sporo tu jest informacji, które bardzo trudno jest sprawdzić, zweryfikować, dlatego o wielu z nich będę mówił bardzo ogólnie. Ten rodzaj oprogramowania czujników, w które są wyposażone drony, czasami są także w niego wyposażone chociażby wieżyczki strzelnicze umieszczone w miejscach, które mają być zgodnie z taktyką Izraela strefami śmierci albo na wieżyczkach, które są umieszczane na granicy ze Strefą Gazy. W ten rodzaj uzbrojenia wchodzą także roboty, uzbrojone roboty, na przykład wybudowany już kilka lat temu robot, czy bardziej kołowa platforma Jaguar. Inna grupa systemów spięta z tymi pierwszymi nie strzela, ale rozpoznaje cele. To systemy rozpoznawania twarzy czy innych danych biometrycznych. Kilka tygodni temu pisał o tym The New York Times. Pisał, że taki system od dawna był testowany, czy takie systemy były udoskonalane i trenowane na zachodnim brzegu Jordanu i we wschodniej Jerozolimie. System kataloguje twarze Palestyńczyków i chyba nie muszę wspominać, że nikt tu nikogo o zgodę nie pyta. Dzięki tym rozpoznaniom dużo lepiej, skuteczniej działają systemy, o których już wspomniałem, czyli te służące do zabijania na podstawie zdjęcia twarzy czy zdjęcia rozpoznania całej sylwetki. Trzecia grupa systemów służy do wskazywania celów, budynków, które następnie mają być bombardowane. Tu co prawda chodzi bardziej o budynki czy ogólnie infrastrukturę, ale te cele są generowane na podstawie na przykład informacji o tym, kto wchodzi do danego budynku. A tu znowu wracamy do rozpoznawania twarzy czy całej sylwetki, rejestrowania, analizowania danych biometrycznych. Jeden z takich zautomatyzowanych systemów, i to mi się nie mieści, mówiąc szczerze, w głowie, nosi nazwę Ewangelia, inny Lawenda. Izraelczycy mają także system służący namierzaniu poszukiwanych, gdy ci są w domu razem ze swoimi rodzinami. Ten system został nazwany, czy jest nazywany, Where is Daddy, czyli gdzie jest tatuś. A wracając jeszcze do systemu Lawenda. Międzynarodowe Śledztwo Dziennikarskie ujawniło, że system ten w pierwszych 2 miesiącach wojny, czyli w październiku i listopadzie zeszłego roku, zidentyfikował 37 tysięcy Palestyńczyków jako potencjalne cele. W tym samym czasie z tej liczby zabito 15 tysięcy osób. Pisał o tym brytyjski The Guardian, ale też hiszpański dziennik El País. Dodatkowo okazało się, że wiele z tych systemów jest pozostawionych bez należytej kontroli, a czynnik ludzki w tym procesie, w tym ciągu decyzyjnym był zminimalizowany, a w niektórych wypadkach mogło go nie być wcale. ONZ krytykuje wykorzystanie automatycznych systemów, ale ta krytyka nie ma żadnej mocy prawnej. Izrael twierdzi, że robi to zgodnie z prawem. Problemem nie jest analiza danych, nawet danych wywiadowczych. Problemem jest predykcja. Te systemy nie zabijają tych, którzy na przykład są bojownikami Hamasu, ale tych, których algorytm za takich uzna na podstawie predykcji. W wielu miejscach na świecie wykorzystywanie takich systemów jest zakazane, choć oczywiście zawsze można powiedzieć, że nigdy nie mamy pewności, czy służby danych krajów takich systemów nie wykorzystują niezgodnie z prawem. W wielu przypadkach najlepsze tego typu systemy inwigilujące, analizujące biometrię i prowadzące predykcje są produkowane przez firmy izraelskie. Na chłodno, tak bardzo na chłodno, tak na chłodno, że aż mi zimno na plecach. Wiecie już, na czym się tego swojego fachu te firmy uczą. Straszne? Tak, bo system tego typu musi być, czy systemy tego typu muszą być karmione danymi, które często są danymi dyskryminującymi, a to, że wśród bojowników często zdarzają się faceci z czarną brodą, nie znaczy, że każdy gość z czarną brodą jest bojownikiem. Oczywiście temat spłycam, ale nie aż tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Żeby sprawę skomplikować, dodam jeszcze, że systemy predykcyjne, choć oczywiście trenowane na innych zbiorach danych, mogą być bardzo pomocne i mogą ratować życie. Na przykład wskazywać, które dziecko może popełnić samobójstwo, po to, by zapobiec tragedii, po to, by mu pomóc. I nie uważam, że armia albo policja może czy powinna takich systemów używać, bo ryzyko pomyłki podczas ich stosowania jest zbyt wysokie. Próbuję tylko opisać kolejny przykład. Szczególnie tych przykładów jest dużo w tematach AI-owych, gdzie ten sam algorytm można wykorzystywać w celach bardzo chwalebnych, jak chociażby ratowanie dzieci w kryzysie jakimś, dzieci, które chcą popełnić samobójstwo, ale ten sam algorytm trenowany na nieco innych danych może po prostu służyć do zautomatyzowania procesu zabijania. Innym problemem ze stosowaniem AI na wojnie jest to, na jakich danych rzeczywiście te algorytmy są szkolone. Bojownicy Hamasu czy innych organizacji terrorystycznych nie noszą plakietek na ramieniu i są w dużym stopniu nieuchwytni, a to znaczy, że systemy te są szkolone na osobach, co do których przynależności nie ma pewności. Dziennikarze dotarli do informacji, że systemy biometryczne były trenowane na zdjęciach palestyńskich urzędników, policjantów czy nauczycieli. Z danych, na które powołują się media, i mam cały czas na myśli to śledztwo dziennikarskie, wynika, że błąd we wskazaniu, identyfikowaniu, jak to się pięknie mówi, powiązań danej osoby z Hamasem, jeśli chodzi o system Lawender, wynosi około 10%. Czyli na każdych 100 zabitych przynajmniej 10 to osoby niewinne. Dużo to czy mało? Jedni powiedzą, że dużo, inni, że gdyby nie te systemy, pewnie zabitych niewinnych byłoby znacznie więcej. Jakie dane wskazują na powiązania z terrorystami? Izrael nie ujawnia oczywiście pełnej listy, ale wiadomo, że wskazywać na to może na przykład częsta zmiana numeru telefonu, z którego ktoś dzwoni. Wiadomo też, że wśród bojowników na wyższych stanowiskach nie ma kobiet, więc system generalnie wyszukuje mężczyzn. Mówiąc o błędach, mówimy w zasadzie o kilku rodzajach błędów. Jeden może wynikać z predykcji, z tego, jak system działa, jak się uczy, a szczególnie gdy jest karmiony niepełnymi albo nieprawidłowymi danymi. Ale gdy już takie powiązanie powstaje, drugi błąd może wynikać ze skuteczności czy wrażliwości systemów rozpoznawania twarzy. Także mam tutaj na myśli niedoskonałości systemów optycznych czy sytuację, w której patrzy, przygląda się komuś przez chmurę dymu albo dron z wysokości przez taką chmurę zawieszoną na niebie. Tych niewinnych, tych nijak niepowiązanych z Hamasem zabitych może być znacznie, znacznie więcej niż średnio 10 osób na 100. Jest jeszcze coś. Niektóre ze wspomnianych przeze mnie systemów są zaprojektowane tak, by niszczyć budynki w nocy, gdy namierzony wcześniej cel jest w środku. Ale tam mogą być też inni ludzie, rodzina albo sąsiedzi. A zatem gdzie powinna być ustawiona poprzeczka strat? Hiszpański dziennik, na który już się powoływałem, El País, pisał, że akceptowalne jest, aby w jednym bombardowaniu zginęło 100 cywilów, jeśli celem jest wysoki rangą urzędnik Hamasu albo islamskiego dżihadu. Z danych tego śledztwa wynika także, że każda z inwigilowanych ponad 2 milionów osób, Palestyńczyków, ma nadawaną punktację od 1 do 100. Im więcej punktów, tym większa szansa, że zostaniesz zabity. Im bliżej 100 punktów, tym większa szansa, że zostaniesz zabity z rodziną czy sąsiadami. Jak wspomniałem, technologie, by móc konkurować na rynku, muszą wykazać się skutecznością. Świat patrzy, jak działają, zanim zdecyduje się kupić. Oczywiście, gdyby nie usługi, jakie Izraelowi świadczą big techy, takie jak Google, Facebook, Meta czy Amazon, mam na myśli tutaj usługi na przykład chmurowe, czy przekazywanie metadanych, nic by nie działało, te systemy po prostu by nie działały. Pośrednio na takiej wojnie zarabiają więc także największe korporacje cyfrowe na Ziemi. I tak to się kręci, niezależnie od tego, co myślimy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, jak każdy konflikt jest areną do testowania technologii. I tylko ludzi szkoda. Dziękuję bardzo za uwagę.